Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
W dzisiejszym programie trzy tematy. Porozmawiamy o ostatnich wydarzeniach w Sztokholmie, czyli kolejnym ataku terrorystycznym. Porozmawiamy także o tym, co zdarzyło się w Syrii, czyli pierw użyciu broni chemicznej, a potem amerykańskiej ryposie. Ale zaczynamy od Grupy Wyszehradzkiej. To taki termin, który bardzo często powtarzamy. Pytanie, czy rzeczywiście istnieje taka świadomość, że są jakieś kraje połączone jakąś nicią, nie wiem, wspólnej tradycji, wspólnej geografii. Mój pierwszy rozmówca, Piotr Górecki, dziennikarz Telewizji Polskiej, długoletni korespondent w Pradze. Dzień dobry. Udało nam się już naprawić połączenie. Piotr Górecki jest z nami. Dzień dobry. To chcę w takim razie cię spytać o ten taki termin, który bym powiedział od lat funkcjonuje, a który pytanie, czy rzeczywiście istnieje w rzeczywistości, czyli Grupa Wyszehradzka.
No, na pewno istnieje, tak? No bo mamy tego świadectwa. Natomiast ja bym miał poważne wątpliwości co do tych wspólnych elementów związanych i z historią, i z tradycją. No w zasadzie tak na dobrą sprawę łączy nas na pewno geografia i czasami, to warto podkreślić to słowo, czasami wspólny interes.
No dobrze,
natomiast,
to...
Wiesz, jeżeli patrzymy na historię, no to jednak trochę jest tutaj różnicy, no bo jedni, ta Polska rozdarta między trzech zaborców, a Czesi, Słowacy, Węgrzy w ogóle kompletnie w innych miejscach. Tradycja również taka mentalna, Czechy i Słowacja też różne między sobą, ale to jednak jest bardziej kultura, która wspomina mieszczaństwo. U nas mamy taki rozdziew między szlachtą a chłopcem, więc to też się nie wymyka gdzieś tam z tego pojęcia wspólnoty i takiego grupowania pewnych doświadczeń historycznych.
No to w takim razie, jeśli nie historia, to chcę spytać w takim razie o takie wątki, które są trochę związane ze współczesnością. Znaczy, ja rozumiem, że zbudowany został pewien sojusz polityczny pomiędzy Węgrami a Polską, że ten sojusz polityczny ma też takie tendencje do tego, żeby sobie znajdować też jakieś punkty wspólne, na przykład z partyjną strukturą w Czechach, czyli ODS-em, pomiędzy PiS-em a ODS-em. Czy to są też takie więzi, które mogą stać się no tak naprawdę czymś znacznie silniejszym niż tylko kontaktami na płaszczyźnie politycznej?
No jeśli patrzymy na to tylko przez pryzmat współczesności dnia dzisiejszego, no to rzeczywiście widać tutaj dynamikę tej współpracy czysto politycznej, partyjnej, jak to określasz. Natomiast no, warto pamiętać o tym, że jednak Grupa Wyszehradzka jako pojęcie, jako doświadczenie tego kawałka Europy, no to jest jednak 25 lat. Samo powstanie Grupy Wyszehradzkiej, ono jest niezwykle interesujące i ciekawe, bo to jest przecież próba zapełnienia pewnej próżni, która powstała po upadku komunizmu i takiego wspólnie wymyślonego sposobu dochodzenia do tej wyśnionej, wymarzonej, czasami zapomnianej, ale jednak istniejącej Europy. I cały czas w tej Grupie Wyszehradzkiej, można powiedzieć, rządziło jedno przekonanie. My musimy współpracować, bo nikt inny z nami inaczej nie będzie chciał rozmawiać. Musimy współpracować, a dobrze by było, żebyśmy się nie organizowali w żadną instytucję, bo jeżeli my będziemy instytucją, to wtedy te instytucje, do których my wówczas żeśmy aspirowali, a więc NATO i Unia Europejska, mogą powiedzieć, no przecież macie swoje, to po co chcecie iść gdzie indziej. Więc to jest na pewno warte zwrócenia uwagi na ten proces, który jednak Grupa Wyszehradzka przechodziła aż do dzisiejszego dnia. Myślę, że to, co jest walorem, wartością bezdyskusyjną, to są na przykład te spotkania premierów czy ministrów spraw zagranicznych grupy poprzedzające duże obrady, na przykład szczyty Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, jakie są później losy decyzji politycznych, to jest rzeczą niezwykle dobrą, że do tego typu spotkań dochodzi.
Ale czy to oznacza, że na przykład, że istnieje szansa na to, że interesy tych czterech krajów będą na przykład zbliżone do tego słynnego takiego trójkątu Holandia, Belgia, Luksemburg, czyli tego, co na zachodzie no, zrodziło się z pewnego też doświadczenia mniejszych krajów, które znajdują się na styku z tymi znacznie większymi, czyli Niemcami i Francją?
No ja myślę, że to się dzieje. To nie jest jakaś fantasmagoria, do której czy taki stan nirwany, do którego powinniśmy dążyć. Ja myślę, że to się dzieje, że to doświadczenie. Oczywiście Holandia, Belgia i Luksemburg mają trochę inne doświadczenie historyczne, bo oni też zakładali Unię Europejską, tak? My natomiast przeszliśmy to, co przeszliśmy. Natomiast w takiej bieżącej próbie współpracy, to nie jest tylko przez współpracę na szczeblu premierów czy prezydentów i ministrów spraw zagranicznych, to jest niezwykle istotna współpraca ta na głębiej, na bazie, tuż przy granicach. To jest walor secesji właśnie Beneluxu, a także ja jestem przekonany, że w dużej mierze Grupy Wyszehradzkiej, Fundusz Wyszehradzki jest taka jedyna instytucja, która została stworzona przez grupę. Fundusz Wyszehradzki zajmuje się finansowaniem wszelkich projektów kulturalnych, które mają ten element, ten pierwiastek wspólnotowy, tak? Ten podkreślające to, że nie wiem, teatr na granicy w Cieszynie i czeskim Cieszynie, który zaprasza do siebie teatry ze Słowacji, zaprasza do siebie teatry z Ukrainy jeszcze, żeby było ciekawiej, to jest przykład dobrze funkcjonującej tego typu przedsięwzięć finansowanych właśnie z tego wspólnego Funduszu Wyszehradzkiego. Myślę, że nie ma powodu, żeby mówić, o, chcemy być jak Benelux, bo tak na dobrą sprawę, to my trochę takim Beneluxem jesteśmy, krótko mówiąc.
To dobrze, to w takim razie nie tak dawno mówiliśmy na przykład o innowacyjności, o tym, żeby zbudować też taką, bym powiedział, wspólny system wspierania innowacyjności Grupy Wyszehradzkiej. Czy twoim zdaniem to też jest możliwe? I czy na przykład nie różnią nas za bardzo, mówiąc też wyraźnie, sposoby wspierania innowacyjności na przykład w tych czterech krajach?
No, przyznam się szczerze, że niewielką mam wiedzę na temat czysto takich formalnych rozwiązań, które zostały w tych poszczególnych krajach przyjęte w tej konkretnej dziedzinie. No ale myślę, że to jest możliwe. No, popatrz Wojtku, no, coś z bliżej naszego podwórka. Jest podjęta próba współpracy w ramach mediów publicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej i nagle spokojnie, bez żadnych tam afer i trzaskania drzwiami. Czesi i Słowacy mówią, to jest za wcześnie. My nie powinniśmy jeszcze teraz budować tego typu programów. Niech to robi Polska i Węgrzy sami, bo my nie jesteśmy na to jeszcze gotowi. To by szło zbyt daleko. Nam się to trochę nie podoba. Zbyt bliska taka współpraca w tej materii. No ale to niczego nie zmienia w samym pojęciu Grupy Wyszehradzkiej, prawda? No, jest próba, jest kombinowanie. Być może jest tą innowacją. Tak się to będzie działo. Ja tutaj nie mam takich twardych dowodów ani na za, ani na przeciw. Wydaje mi się, że to jak we wszystkim, wszystko zależy od ludzi. Jeżeli są ludzie, którzy widzą, że te sprawy nie trafiają w próżnię, tylko jest jakieś zainteresowanie, to jest fajnie. Moja żona jest naukowcem na Uniwersytecie Warszawskim, która się zajmuje bardzo wąską dziedziną na pograniczu chemii i fizyki. I ona ma zarówno współpracę z uniwersytetami czy uczelniami w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, ale również bardzo blisko współpracuje z uniwersytetem, tam z jedną grupą uniwersytecką w Pradze, jak i na przykład w Lublanie w Słowenii, bo tak im to wyszło. Oni doskonale się czują w tym, bo mają wspólny background, wspólne zainteresowanie, wiedzą, do czego chcą dojść. Więc ja myślę, że tutaj no, nie powinniśmy zaklinać w jakiś sposób tej rzeczywistości wspólnotowej, myślę tutaj o Grupie Wyszehradzkiej, ona się po prostu dzieje. Ona powinna być, na nią trzeba kuchać, trzeba dmuchać.
To w takim razie chciałbym cię spytać o pewne twoje własne doświadczenie, czyli to doświadczenie patrzenia na przykład na te nasze relacje ze strony na przykład Pragi czy Bratysławy. Przypomnę, że rozmawiam z Piotrem Góreckim, byłem długoletnim korespondentem w Pradze. To jak na Grupę Wyszehradzką spogląda się właśnie z Pragi i Bratysławy? Na ile to jest tak, że jest to takie przedsięwzięcie trochę widziane przez pryzmat tego, że Węgrom i Polakom trochę bardziej zależy, a my w razie czego dołączymy?
No, ja myślę, że na Grupę Wyszehradzką i Czesi i Słowacy patrzą dokładnie tak jak na cały świat, czyli pragmatycznie. To jest cecha charakterystyczna naszych sąsiadów i to jest pozytywna cecha. Ja nie mówię, że to jest źle. Oni pragmatycznie patrzą na świat, pragmatycznie patrzą na tą współpracę i z tej współpracy wyciągają bardzo pragmatyczne wnioski. Opłaca nam się, to robimy. Nie opłaca nam się, to mówimy, że to nas nie interesuje. Pamiętajmy też o tym, że o ile Polska nam się, znaczy może nie tyle nam, ile naszym partnerom jawi się w tej chwili jako taki monolit związany z tym, że prezydent, premier, to są ludzie z tego samego pionu politycznego, to o tyle w Czechach czy na Słowacji mamy kompletnie inną sytuację, więc tam też inaczej są rozkładane pewne akcenty.
Czy jeśli rozmawiamy o tych możliwościach naszej współpracy z tymi krajami, to czy jest to sytuacja, w której na przykład ze strony Słowacji sytuacja jest odmienna, dlatego że oni już przyjęli euro?
No pewnie też, aczkolwiek no, nie demonizowałbym tego, bo euro jest... Euro nie postawiło Słowacji na gdzieś z boku, wręcz przeciwnie, widać, że ta współpraca ze Słowacją, ona się w niektórych aspektach wzmocniła. To nie jest tak, że my się nagle przestraszyliśmy Słowacji, która ma euro. Ja bym proponował na przykład, żebyśmy popatrzyli, jak bardzo prężnie, interesująco wygląda współpraca bankowa ze Słowacją, bo to jest, o ile się orientuję, może się mylę, bo to może tak nie jest już, ale według moich informacji sprzed jakiegoś roku czy dwóch ta współpraca banków polskich i słowackich była niezwykle prężna. My byliśmy wręcz liderem takiej obecności tych gospodarek nie posiadających euro właśnie w Słowacji.
No to jeszcze chcę cię spytać o jedną rzecz dotyczącą tego naszego wspólnego dialogu. Czy taka negatywny element w tym wszystkim nie jest też takim elementem trochę jednoczącym? Czyli mówiąc najkrócej, we wszystkich tych czterech krajach dość sceptycznie patrzy się na kwestię sposobu rozwiązywania problemów imigranckich.
Patrzy się na to sceptycznie, bo takie są doświadczenia i tutaj zarówno Węgrzy, jak i Słowacy bardzo ostro postawili tę sprawę, jeśli chodzi o kwoty, podobnie ostro jak polski rząd. Myślę, że tutaj jest właśnie element współpracy, że to jest to, co w tym momencie klei i łączy. A moja, jeżeli rezerwa byłaby do tego, co mówisz, jakiegoś takiego sformułowania, to tylko i wyłącznie taka, że to nie tylko Grupa Wyszehradzka stoi na takim, wychodzi z takiego podejścia. Niezależnie od tego, czy to podejście się komuś podoba, czy nie, to nie jest specyfika Europy Środkowej.
A to w takim razie jeszcze chcę spytać o stosunek do Polski, bo my bardzo często mamy takie poczucie, że jesteśmy tym największym, najsilniejszym partnerem w różnego rodzaju aliansach. Trochę mamy takie ambicje zostania, nie wiem, jakimś jednoczycielem tego Międzymorza, czyli nawet nie tylko obszaru wyszehradzkiego, ale także tego od Morza Bałtyckiego aż po Adriatyk i Morze Czarne. A jak inni na to patrzą? Mówiąc najkrócej, czy taka naturalna skłonność do liderowania Polski jest tam dobrze przyjmowana?
Czy jest dobrze przyjmowana, to ja bym tutaj się miałbym rezerwę, żeby w 100% powiedzieć, jak to jest, ale wiem jedno, nie powinniśmy jako kraj, jako Polska, jako obywatele, jako Polacy, nie powinniśmy dążyć do tego, żeby liderować, bo to jest właśnie to, co zawsze w historii Grupy Wyszehradzkiej było zauważalne. Oni myślę tutaj o naszych partnerach, wiedzą, że jesteśmy więksi i w związku z tym mają pewną rezerwę do współpracy z nami. Należy być otwartym, należy pokazywać sens i korzyści tej współpracy, ale na pewno nie należy stosować dyktatu, pokazywać własnych rozwiązań i recepty, tylko po prostu dochodzić do tego nawet nie dziś, nie jutro, ale przez lata. I no jednak ponad 25 lat funkcjonowania grupy, myślę, że jest wartością, która pokazuje, że były momenty, kiedy ta grupa w ogóle się dziwiono, co to jest, komu to potrzebne, czy to w ogóle istnieje jeszcze. A potem się nagle okazywało, że coś się zmieniło i znowu jest ta jakiś powrót i jakaś chęć rozmowy na tematy wspólne. No bo jednak to jest Europa Środkowa, czyli coś, co jest inne od, nie wiem, krajów Piemontu.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że Piotr Górecki był moim rozmówcą. Rozmawialiśmy o Grupie Wyszehradzkiej. Za chwilę kolejne tematy w naszym programie. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję również panu.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat?
Kolejny temat naszego dzisiejszego programu to ostatni zamach terrorystyczny w Szwecji. W Szwecji jest Cezary Gmyz, korespondent Telewizji Polskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Chcę spytać, jak to wygląda w tej chwili w Sztokholmie po wczorajszych wydarzeniach? Czy wiemy coś więcej na temat przyczyn samego przebiegu ataku? Czy mamy do czynienia ze spiskiem terrorystów? Czy mamy do czynienia z tak zwanym samotnym wilkiem?
A ta sprawa jest jeszcze niewyjaśniona. Tutaj przed około półtorej godziny zakończyła się konferencja prasowa miejscowej policji oraz prokuratury i służb specjalnych. No i potwierdzono te informacje, które do tej pory podawały media, mianowicie, że sprawcą jest 39-letni obywatel Uzbekistanu. A tą informację, którą jeszcze dodatkowo podano, o której nie podawały wcześniej media, to, że ten człowiek był przedmiotem zainteresowania od ubiegłego roku szwedzkich służb specjalnych, natomiast one nie potwierdziły, żeby miał mieć związki z państwem islamskim, tak to podają media. Natomiast to pochodzi z takiego regionu, w którym islam jest religią dominującą.
Ale jest prawdą, że od kilku lat przebywał w Szwecji?
Tak, jest prawdą, że od kilku lat przebywał w Szwecji, natomiast nie wiadomo, jak on się w tej Szwecji znalazł, dlatego że policja tego nie ujawniła. Powiedziała, że cały czas sprawdzają informacje, przytrząsają również portale społecznościowe, na których był obecny i po prostu w dalszym ciągu prowadzą poszukiwania ewentualnych wspólników. Natomiast no, niewątpliwie styl działania tego sprawcy jako żywo przypomina to, co zostało zapoczątkowane zamachem w Nicei, potem na Breitscheidplatz w Berlinie na jarmark bożonarodzeniowy 19 grudnia ubiegłego roku, czy wreszcie zamach sprzed dwóch tygodni. Tam co prawda użyto samochodu osobowego, ale na moście westminsterskim w Londynie, więc to się układa po prostu w pewien modus operandi ludzi, którzy są związani z państwem islamskim, z dżihadystami.
Czy wiele wskazuje na to, że to jest rodzaj terrorystycznej franszyzy, czy tak naprawdę mamy do czynienia z zaplanowaną operacją przez jakiś jednolity sztab? Czy jest za wcześnie, żeby cokolwiek domniemywać?
Jest troszeczkę za wcześnie, żeby domniemywać na ten temat. Natomiast no, wiemy, że przywódcy państwa islamskiego wzywali w swoich przesłaniach wyznawców islamu, wyznawców świętej wojny do tego typu działania. Wiemy, że al-Benghazi mówił, że tam, gdzie nie ma dostępu do broni, do materiałów wybuchowych, żeby używać innych środków. No i jak się wydaje, też inne środki w postaci śmiercionośnej broni, jakimi okazują się samochody ciężarowe, były zastosowane.
To w takim razie chcę spytać o same wrażenie, jakie odniosłeś po dotarciu do Szwecji. Na ile to jest sytuacja, nie wiem, podobna do tego, co przeżyłeś wtedy w Berlinie? Sama atmosfera wokół tego, co się zdarzyło. Widzieliśmy wczoraj szokujące zdjęcia i też ludzi w szoku po tym wydarzeniu.
Tak, to znaczy ja też trzeci zamach, który relacjonuję jako korespondent czy też wysłannik. I tutaj są pewne różnice w stosunku do tego, co widziałem na Breitscheidplatz w Berlinie czy na moście westminsterskim. Tutaj policja zdecydowanie ma mniejsze środki ostrożności. Londynie, kiedy relacjonowałem zamiar, de facto cała dzielnica była przez całą dobę odcięta. Podobnie było z odcięciem Brightside Plac, gdzie dziennikarze byli trzymani przez dobę około 500 metrów od miejsca zdarzenia. Tutaj mogliśmy niemalże dotknąć tego miejsca, w którym to się stało. Ono co prawda jest otoczone barierkami, ale nie jest jakoś specjalnie strzeżone. Są oczywiście siły policyjne, najprawdopodobniej również funkcjonariusze po cywilu, ale to miejsce stosunkowo szybko zostało udostępnione dla mediów.
No to chcę w takim razie spytać o reakcję Szwedów. Czy można powiedzieć, że istnieje jakaś jednolita reakcja na to, co się zdarzyło? Szok, czy jakieś nastroje antyimigranckie? Co uważasz za taką pierwszą reakcję?
To znaczy, nastroje antyimigranckie to tutaj istnieją od dłuższego czasu. Mam pewną popularnością, cieszą się partie, które wzywają do zaostrzenia polityki, bardzo liberalnej polityki imigracyjnej w Szwecji. Natomiast problem polega na tym, że ta polityka jest forsowana przez tutejszy rząd i ona jako żywo przypomina to, co znamy z Niemiec, to, co określamy często Willkommenskultur, czyli kulturą gościnności. I no to rzeczywiście tak tutaj funkcjonuje.
A jakbyś miał powiedzieć o te reakcje dzisiejsze, czy one są takimi reakcjami gniewnymi, czy to jest raczej szok, że do czegoś takiego mogło dojść w centrum Sztokholmu?
No, to jest raczej szok, chociaż tam na miejscu były osoby, które wznosiły hasła antyislamskie, natomiast sami Szwedzi od lat są przyzwyczajeni do życia w społeczeństwie multikulturowym i widok imigranta, człowieka o innym kolorze skóry czy wyznającego inną religię nie jest tutaj na ulicach Sztokholmu i innych miast Szwecji czymś zdumiewającym. No, jest jedna z dzielnic Sztokholmu, w ponad 80% jest mieszkała przez imigrantów, głównie z Iraku, z Syrii, głównie z państw, w którym religią dominującą jest islam.
To jeszcze w takim razie wróćmy do tego wątku związany z tymi porównaniami. Mówiłeś, że te środki bezpieczeństwa były mniejsze. Czy to oznacza także, że w Szwecji raczej nie będzie to tak, że po tym zamachu służby bezpieczeństwa, policja wystąpią o jakieś większe uprawnienia i tak naprawdę na przykład ograniczą różnego rodzaju wolności? Czy tutaj istnieje takie przekonanie, że w Szwecji po prostu ten dogmat wolności jest najważniejszy?
Nikt z polityków jeszcze nie zapowiadał tego typu ograniczeń. Premier Szwecji, który pojawił się również na miejscu zamachu, nie mówił o jakie następnie będą przedsięwzięte środki. To troszeczkę inaczej niż w Niemczech. W Niemczech od zamachu na Brightside Plac trwa tak naprawdę jedna skoordynowana akcja na poziomie federalnym, gdzie dokonuje się licznych przeszukań w miejscach związanych z islamistami, wprowadza się ograniczenia zasiłków. Jest propozycja, żeby objąć tak zwanych niebezpiecznych systemem dozoru elektronicznego, czyli montować im elektroniczne obrączki na nodze. Tutaj w Szwecji jeszcze tego typu hasła nie padły, no ale niewątpliwie szala tych nastrojów imigranckich się przechyli na stronę tych, którzy uważają, że zbyt otwarta polityka imigracyjna jest niebezpieczna.
Gdy patrzyłeś na to miejsce, którym doszło do tego zamachu, czy to jest tak, że w Szwecji nie wyciągnięto też wniosków z tego, co zdarzyło się w ostatnim czasie w innych krajach europejskich? No ciężarówka w takim miejscu, jak ona tam dotarła?
Bo ona tam dotarła w sposób stosunkowo łatwy. Po prostu była rozładowywana kilkaset metrów dalej. To była ciężarówka, która przewoziła piwo, no i po prostu kierowca zostawił kluczyki w stacyjce, sprawca wsiadł do szoferki i ruszył. Kierowca usiłował go zatrzymać, ale żeby nie zostać strofonowany, musiał odskoczyć. To było dosłownie jakieś 300 metrów wcześniej, tyle, żeby rozpędzić ciężarówkę do prędkości ponad 60 km na godzinę i zacząć zabijać ludzi.
Gdy patrzymy na środki bezpieczeństwa podjęte w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, czy twoim zdaniem te centra miast będą musiały być zamykane i przygotowywane na tego typu wydarzenia?
Mógłbyś powtórzyć pytanie, bo nie...
Czy centra naszych miast powinny być zmienione w sensie takiego ogólnego bezpieczeństwa, budowania różnego rodzaju barier, ograniczeń dla samochodów? Bo to oznacza przede wszystkim takie wnioski z wyciągnięcia z tego, co się zdarzyło.
A w Polsce zapewne nie, no bo w Polsce nie ma tego zagrożenia islamskiego dzięki temu, że prowadzimy zupełnie inną politykę imigracyjną. Natomiast no, w tych miastach, które widziałem częściowo, tego typu rozwiązania już się wprowadza, chociaż przy dużej dyskusji opinii społecznej w Niemczech no, jest kwestia na przykład wideomonitoringu i to jest zwalczane przez organizacje broniące prywatności i praw człowieka.
Dziękuję ci bardzo w takim razie. Przypominam, że Cezary Gmyz prosto ze Sztokholmu był moim rozmówcą. Rozmawialiśmy o ostatnim ataku terrorystycznym w Sztokholmie, ale także i o wcześniejszych atakach przeprowadzonych w bardzo podobny sposób. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Za chwilę wracamy do naszej audycji.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat?
No niestety jestem Państwu dzisiaj winny jeden temat. Nie udało mi się nawiązać gościa z łączności z moim gościem, który miał nam mówić o wydarzeniach ostatnich w Syrii. No niestety. Myślę, że jeśli chodzi o łączność, to mimo wszystkich postępów czasami się to jeszcze wciąż zdarza. Będzie to temat, którą z całą pewnością poruszymy za tydzień w naszej audycji, a ja się już z Państwem pomału żegnam. Przypominam, że dzisiaj rozmawialiśmy między innymi o kwestii Grupy Wyszehradzkiej i o ostatnich wydarzeniach w Sztokholmie. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, czyli o godzinie 15. Wojciech Suleciński. Do usłyszenia.